I rekord z mojej strony. Witam serdecznie, bo to nowy odcinek. Jest łosa. Nie wiem, co może się rymować jeszcze.
Jest łosa.
Bo to na kamień trafiła kosa. Orzech nie ma już włosa na głowie. Dobrze, idźmy dalej z tym.
No, nie wiem właściwie co dalej, Wojtek. Dobra, witam cię Wojtku serdecznie. Witam. W 159 odcinku Jesus Podcastu.
To on.
Czyli w odcinku, w którym będziemy rozmawiać o tym, o czym każdy odcinek Jesus Podcastu jest, czyli będzie nowa aplikacja do maila, będzie nowa aplikacja do robienia notatek. Może coś o jakieś szyfrowaniu i bezpieczeństwie się zdarzy.
Kto wie?
Nie wiadomo. Kto wie, jak będzie. Nie, ale ja nie żartuję.
No my tacy szaleni, że to się naprawdę, wiesz, może wydarzyć. Nie wiadomo.
Wojtek, ja mam dwa aplikacyjne tematy, z czego oba są w miarę krótkie.
No to jedźmy z tematami. No.
Ale są fajne, bo... Zacznijmy więc tak. Pamiętasz taką aplikację jak Mo?
Pamiętam. Lata temu to był chyba jeden z niewielu darmowych edytorów Markdowna na Maca.
Tak. I Mo od 3 lat przynajmniej jest w trybie developmentu i nie wyszła jeszcze wersja 1.0. I co nie jest problemem, bo ona jest za darmo, no nie?
No jasne.
Natomiast, znaczy w wersji tej darmowej jest za darmo. Natomiast problem polega na tym, że nie...
Geniusz. Genius.
No, tak. No. Że wersja nie działa w tym momencie z Sierra, więc...
A.
Dobra robota.
Okej. Okay.
I pojawił się ktoś, ja ostatnio lubię sobie czasami tak wejść wieczorkiem i popatrzeć w repozytoria na GitHubie. Ja wiem, jak to brzmi, no nie? Ale lubię sobie popatrzeć w repozytoria na GitHubie.
Niektórzy RedTube, a ty GitHub.
No. I znalazłem Markdown, to się nazywa. Jest to open source'owy, darmowy edytor Markdowna, który... Napisane jest tutaj, że bardzo mocno polegał na tym, na Mo. I teraz bardzo mocno. Wojtek, to jest kopia Mo. Z tym, że jest cały czas rozwijana i cały czas developmentowana, więc można sobie ją pobrać i będą do niej aktualizacje. Są jakieś nowe rzeczy typu autocompletion jest, markdown rendering jakiś sophisticated, bla, 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 bla. Więc jest lepszy niż ten Mo. Do tego jest za darmo, jest open source'owy, więc jak coś nie pasuje, to możesz sobie tam nawet contribution zrobić i coś zmienić. Więc jest, polecam. Ja już pobrałem. Działa oczywiście na tej słynnej Sierrze. I ja rekomenduję, jeśli ktoś markdowny robi. W ogóle to tak a propos robienia GitHubów i takich różnych, no nie?
No.
To mam taką chłodną, znaczy no nie jest chłodna, bo ja cały czas szukam, gdzie trzymać te zakładki, no nie? Z tym pinboardem zastanawiałem się, ale stwierdziłem, a może jest jakaś self-hosted alternatywa, żeby to zrobić u siebie, a do tego wymyśliłem sobie, że nowy, bo zacząłem czytać bardzo dużo tych rzeczy z Instapapera i natrafiłem na bardzo ważny problem. Większość z tych zakładek sprzed paru lat niestety była już wygaśnięta i nie można było ich zobaczyć, bo te linki nie działały i tak dalej. Mm-hmm. Co jest problemem. I teraz wymyśliłem sobie, że fajnie by było, gdyby pojawiła się jakaś taka usługa, która robi oczywiście kopię zapasową tych stron i trzyma je tam u siebie. No nie? I jest tak, że Pinboard faktycznie to robi za $25 rocznie, ale stwierdziłem, a może jest jakaś taka cebulka mode, że nie trzeba płacić pieniędzy, tylko można sobie tak o...
za taniej.
U siebie postawić, tak. I znalazłem coś, co się nazywa Crestify. Inteligentne bookmarkowanie. I jest to usługa, która polega dokładnie na tym, o czym powiedziałem. Tam możesz sobie dodać zakładki i możesz te zakładki trzymać. One są oczywiście trzymane też w wersje offline'owe. No i spoko. I teraz niestety próbowałem zainstalować, bo to nie jest niestety taka usługa jakaś, to jest jakiś koleś po prostu to zrobił, wrzucił na Hacker Newsa linka do tego, wrzuciłem linka do, i do Krystyfaja i do linka do Hacker Newsa, bo to był wątek o zakładkach właśnie, czy korzystacie z zakładek. I teraz mówię tak, ja pobrałem sobie to repozytorium i próbowałem zainstalować. Okazało się, że nie bangla.
Mm-hmm.
Zrobiłem na tym githubowym issue jeden, po czym stwierdziłem, a może spojrzę w kod po prostu, no nie? I spojrzałem w kod, naprawiłem ten issue.
Aha.
Wysłałem do kolesia pull requesta i na przykład moje zmiany, co prawda bardzo niewielkie, ale moje zmiany jakby są już w Krystyfaj wprowadzone, jest zmerdżowany mój pull request i tam moje rzeczy, które zrobiłem, są tam po prostu umieszczone, nie? To co prawda dalej nie działa i jest inny problem, którego niestety już nie miałem czasu rozwiązywać, więc zrobiłem nowy issue po prostu i zostawiłem temat. Ale takie właśnie partycypowanie w projektach open source'owych stało się moim nowym hobby. I tam jakieś frontendowe rzeczy próbuję też sobie klikać i jak widzę jakieś błędy czy coś, co można zrobić lepiej, a wiem, że można to zrobić lepiej, to sobie tam próbuję robić i bardzo mocno to rekomenduję. Co prawda ja większość swoich repozytoriów nie trzymam na GitHubie, tylko na Bitbuckecie, bo jest za darmo i można mieć prywatne, ale na GitHubie też zawsze sobie jakieś tam repozytorium można ogarnąć i popatrzeć, nie?
Jest to dla mnie trochę magiczny świat i ja to rozumiem tak, wiesz, co drugie zdanie mniej więcej. W sensie ja tak nie wiem, że open source i tak dalej, że można być częścią projektu i wprowadzać swoje zmiany i sugerować jakieś poprawki, błędów i tak dalej. Ale moje korzystanie z GitHuba kończy się na tym, że gdzie tu jest guzik do download i gdzie tu jest guzik do download paczka, którą będę mógł rozpakować po prostu, a nie kurna samemu tutaj wpisywać jakieś komendy do cudownego terminala.
Rozumiem. Ja dzisiaj miałem otwarty, przyszedłem do pracy rano, miałem spotkanie z Tomkiem i otwieram swój komputer, no nie, a tam terminal odpalony na full screenie. Tomek do mnie mówi, o, widzę, że ładny masz wygaszczyk ekran.
Tak, zaraz się zamieni na literki zielone na czarnym tle i będzie
A tymczasem ja tam wirtualna maszyna podstawiona, podłączona do niej przez SSH i jakieś tam, wiesz, komendy wpisuję, nie?
Oj, niedobrze się dzieje. Ale wiesz, ty mi o takim świecie, to ja też ci opowiem o ciekawym świecie, którego na pewno nie znasz, przyjacielu. Na pewno go nie znasz. I podejrzewam, że... nie, podejrzewam, że nasi słuchacze... Niewykluczone, że... Znaczy wiesz, trudno powiedzieć, może i znają, ale ja nie znałem, poznałem. Przez ostatni tydzień byłem stalkerem. Także, żeby zarzucić taki haczyk na posłuchanie dalszej części. Otóż... Zaczynając swoją przygodę i zaczęło się od tego, że ja obserwuję w różnych social mediach kolesia, który się nazywa Toby Turner i to jest koleś, którego może nawet w jednych z pierwszych podcastów wspominałem jako jednego z takich youtuberów, których lubiłem wtedy oglądać. Teraz już go nie oglądam, ale zostały mi followy nieczyszcze, jak widać po liczbie obserwujących osób przeze mnie na Twitterze. Ale zauważyłem, że on raz na jakiś czas korzysta z takiej platformy, która się nazywa YouNow. I to jest... jakby zwróciło moją to uwagę, bo wiedziałem, że to jest apka, która sprawia, że możesz być na żywo w dowolnym momencie, ale zastanawiałem się, dlaczego akurat on korzysta z tej platformy. Może zapłacili, jasne, ale zastanawiałem się, dlaczego to, a nie na przykład Periscope, a nie Facebook Live, a nie YouTube, bo teraz też YouTube potrafi streamować na żywo bezpośrednio z telefonu, więc mówię, zobaczymy, co to jest za gundło. Zainstalowałem YouNow. I akurat YouNow jakoś mnie nie porwało. To znaczy ta dziura, w jaką wpadłem, jeżeli chodzi o apki w ogóle do streamowania na żywo, jest ogromna. To znaczy tych apek jest bardzo, bardzo dużo. Teraz sobie odpalę, aż sobie zrobiłem taki
A pamiętasz Mirkat? W ogóle Mirkat już nie istnieje.
Wiem, Mirkat nie istnieje. Oni go mieli zamienić na coś innego i zamienili. Oni zrobili House Party. House Party, aha, tak. To jest taka apka, gdzie jakby jeżeli twój znajomy jest live, to od razu dostajesz powiadomienie i możesz do niego dołączyć. Po prostu wspólnie sobie tam spędzacie czas. Ale takich apek jest dużo. Jest YouNow, jest Tribe. Tribe też jest takim multikomunikatorem wideo raczej. To znaczy, że można, wiesz, masz znajomych i w 8 osób też możecie jednocześnie robić wideokonferencję. Jest Mob Crush, który pozwala na streamowanie z telefonu niektórych gier po prostu. Czyli robisz, wiesz, normalnie gaming mobilny, streamowanie bezpośrednio na ich platformę. Można to oglądać, komentować i tak dalej. Ale jest jedna, która przykuła mnie na dłużej. To znaczy jest apka, która się nazywa Live Me. I szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, jak na nią trafiłem, ale jakoś musiała być, wiesz, w powiązanych, albo na przykład znowu trafiła gdzieś w App Store na wysokie miejsce. I zainstalowałem sobie Live Me z czystej ciekawości. Byłem ciekawy, jakby jak wygląda ten świat i czym to się różni właśnie od takich standardowych apek do streamowania na żywo. No i okazało się, że to jest bardzo inny świat niż ten, który znałem, wiesz, na co dzień i ten, który widać na fejsie, czy ten, który widać w jakichkolwiek innych social mediach. Bo no, co ja ci mogę powiedzieć? Słuchałem, jak kąpie się jakaś młoda dziewczyna, nie wiem ile miała lat, ale ekran był czarny, ale słychać było, jak się kąpie. Byłem na prywatnym koncercie u DJ-a, który właśnie spuszczał najgorętsze bity, jakie słyszałem do tej pory. Byłem u gościa w domu, który miał dyskotekowe światła włączone i cały czas mówił, żeby dawać mu share'y i dawać mu lajki. Tak też było. Słuchałem dziewczyny, która narzekała na swoją mamę, że nie pozwala, tylko że każe jej wrócić do jej byłego chłopaka i strasznie to jest trudne i tak dalej. I byłem w tak wielu różnych miejscach i u tak wielu różnych ludzi w domach, na zewnątrz, ale głównie w domach. Spędzałem z nimi czas i na początku to było totalnie szokujące, znaczy nie za bardzo wiedziałem, co się dzieje, bo większość streamów, na które trafiałem, polegała na tym, że ktoś mówił: o, cześć, fajnie, że jesteś ze mną. Oczywiście odpowiadała ta osoba zawsze na komentarze, a nie, że wpadłeś po prostu i pojawił się powiadomienie, że ktoś przyszedł, bo tych ludzi było za dużo. Większość streamów, które widziałem, zaczynały się dopiero od 2000 obserwujących, więc to są naprawdę mega duże cyferki, a byli tacy, co mieli po 10 i więcej tysięcy jednoczesnych oglądających. Więc większość streamów właśnie wyglądała tak, że ktoś zachęcał do dawania mu, i teraz przejdziemy do tego, bo trochę więcej mechaniki samej aplikacji, do dawania mu prezentów i przede wszystkim dawania mu takich biletów. I okazało się, że mój okres testów i okres sprawdzania, czym jest ta aplikacja, zbiegł się z tym, że właśnie teraz trwał bardzo duży konkurs dla wszystkich broadcasterów, że jeżeli będą mieli więcej tak zwanych biletów, oczywiście wirtualnych, niż 100 największych, to znaczy, jeżeli będą w pierwszej setce, tak, to zostają zaproszeni na specjalną imprezę Live Me, która będzie w Los Angeles i mogą tam polecieć i wspólnie się bawić i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ewidentnie jakby trafiłem na czas konkursowy, więc rzeczywiście większość osób, które zapisała się do tego konkursu, namawiała po prostu wszystkich do tego, żeby dawali im bilety, no bo na tym im najbardziej zależało. Szczególnie był jeden taki gościu, który ostatecznie skończył jako pierwszy. No to on już po prostu, wiesz, streamował non-stop praktycznie. Niemalże codziennie po kilka dobrych godzin puszczał w tle muzę dość głośno u siebie w domu i po prostu krzyczał cały czas, że o, siema, i że zapraszam do wrzucania mi bilecików i tak dalej, i tak dalej. To było wow, nie? To było niesamowite. Natomiast zdarzyło mi się trafić na właśnie bardzo dużo innych streamów, które wydawały mi się bardziej naturalne dla samej platformy. To znaczy, że nie koncentrowały się głównie na tych biletach, tylko faktycznie jakby no, oczywiście samo to, że możesz dawać innym prezenty, było gdzieś tam w centrum niektórych z tych streamów. I to wydaje mi się, że to właśnie jest, wyróżnia tą platformę spośród innych do streamowania, bo o ile na fejsie możesz mówić, o tam wrzucajcie mi serduszka, o jak fajnie, że dajecie mi serduszka, nie? To tam jest to wszystko kwantyfikowalne, to znaczy każdy streamujący doskonale wie, ile dostał serduszek i to jest, serduszka wyglądają dokładnie tak samo jak na peryskopie, czyli jak ktoś naciska dynamicznie na ekran jednym palcem, no to wtedy te serduszka się pojawiają jedno za drugim, mogą mieć inny kształt, jeżeli ktoś sobie wykupi specjalny kształt serduszek, więc tutaj wokół takich dodatkowych rzeczy, które możesz kupić za monetki, jest mnóstwo. To jest totalnie niesamowite, że możesz wysłać komuś wielki bukiet kwiatów i on oczywiście kosztuje odpowiednio dużo monetek, a te monetki można zdobywać na dwa sposoby. Albo streamujący zrzuca tak zwany coin drop i wtedy jest takie losowanie, że możesz sobie wylosować na przykład kilkadziesiąt monetek albo zero, albo po prostu płacisz kasę, nie? I jeżeli zapłacisz ileś tam, zaraz nawet sprawdzę dokładnie jakie są ceny i to nie są wcale takie małe ceny, aż byłem w szoku, że w ogóle ludzie kupują te rzeczy, bo widząc ile wydają innym na przykład biletów, które kosztowały po 10 monet, no to muszę powiedzieć, że naprawdę dużo musieli zapłacić za to, żeby rzeczywiście dawać te bilety. No ja wlazłem teraz do dziewczyny, która opowiada sobie i ludzie piszą hej, a ona sobie gada, poprawia sobie koszulkę i tak to właśnie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o same monetki, już mówię ile to kosztuje. 69 monetek kosztuje dolara, a gdybyś chciał kupić 7000 monet, to jest $100, więc są ludzie, którzy normalnie wydają po $100.
A ceny? Jakie są ceny za te na przykład, jakbyś chciał zmienić kształt albo coś takiego?
No to na przykład jest maska VIP, nie? Maska, która wygląda jak okularki i afro i możesz je sobie nałożyć na głowę i to kosztuje 300 monetek.
Czyli 3 dolce, tak?
No to tak, za 5 dolków masz 350 monet. No to musisz te 5 dolków wydać, nie? Ale są takie rzeczy jak zamek. I na przykład zamek, żeby komuś dać, to musisz zapłacić 20 tysięcy monet. 20 tysięcy monet. To są jakieś 300, to jakieś $300, nie? Czy nawet więcej. Bo 7 tysięcy to jest $100, no to no tak, około 300 dolarów, żeby komuś dać zamek, nie? To jakby kwestia monetyzacji to już jest inna sprawa, ale samo to, że ludzie tak niesamowicie się angażują w to, żeby dawać innym lajki, dawać innym te wszystkie właśnie prezenty i jednocześnie dostawać też od streamerów i broadcasterów, CoinDrop tak naprawdę jest jedyną chyba rzeczą, no ewentualnie oczywiście follow for follow i tak dalej, ale to ten marketplace wymienialnych dóbr wirtualnych jest tutaj tak mocny, niesamowite to jest, naprawdę, aż jestem w szoku i podejrzewam, że wiesz, ludzie, którzy nie znają na przykład Counter-Strike'a i tego, jak ludzie otwierają też skrzynki, gdzie im się locują tam różne te skórki i tak dalej, to dla mnie było tak samo szokujące, jak ten moment, kiedy dowiedziałem się, że ludzie normalnie są w stanie zapłacić jakieś chore pieniądze za to, że będą mieli skórkę do noża, która jest jakoś wyjątkowo rzadka, nie? Więc to jest jakby podobny poziom. I to jest ta największa różnica między jakby zwykłym streamowaniem, a LiveMe czy YouNow, bo w YouNow te mechanizmy działają trochę podobnie. I właśnie byłem ciekawy w ogóle, wiesz, po co tam siedziałem i po co siedziałem aż tydzień, bo byłem ciekawy, jak wygląda ta społeczność, to znaczy, czym oni się kierują, po co oni streamują. I rzeczywiście, tak naprawdę zdecydowana większość ludzi, którzy trafiają na zakładkę featured, czyli ci, którzy jakby, wiesz, no już zdobyli jakąś tam, jakąś tam liczbę obserwujących, zdecydowana większość tak naprawdę spędza czas z ludźmi. To znaczy siedzą sobie i albo opowiadają o czymś, albo po prostu nie mają co ze sobą zrobić, włączają ten stream na żywo i siedzą. I puszczają sobie muzę, jedni sobie podśpiewują, inni sobie tańczą. I to ja miałem takie poczucie, że wchodzę trochę do cudzego życia. I dlatego mówiłem o tym, że wiesz, że byłem przez tydzień stalkerem, bo trochę takie miałem poczucie. To znaczy rzeczywiście tak jakby wchodziłem ludziom do domu, wiesz. I to i jakby w zależności od tego, czy ktoś był zły, czy ktoś był szczęśliwy, jakby to było bardzo, bardzo takie naturalne. Aż byłem w szoku, że to tak działa. I rzeczywiście sama aplikacja też sprawia, że bardzo łatwo się przeskakuje z jednego domu do drugiego, bo wystarczy zrobić, wiesz, swipe do góry albo na dół i już masz kolejny stream, już masz kolejną osobę, więc to się dzieje, wiesz, bardzo szybko. I to, w jaki sposób jakby to wszystko działa, sprawiło, że ja po prostu, wiesz, byłem w takim szoku i mnie to wciągnęło, w takim sensie, że byłem coraz jakby... Im głębiej, wiesz, wchodziłem w las, tym byłem bardziej ciekawy, co mnie może spotkać, wiesz. I zdarzyło mi się trafić na naprawdę bardzo fajne rzeczy, bo oczywiście, no tak jak w większości platform jest tak, że, nie wiem, ludzie piszą głupoty albo wrzucają mnóstwo syfu i żeby dokopać się do fajnych rzeczy, no to musisz tam spędzić bardzo dużo czasu i później odpowiednio to filtrować. I rzeczywiście zdarzyło mi się, że właśnie, byłem na mini koncercie kolesia, który miksował na żywo różne utwory i później i robił tak, że robił set, później gadał z ludźmi i później znowu robił set. I to było super, bo gościu naprawdę miał fajnego skilla, w sensie potrafił dobrze, wiesz, puszczać muzę i bawiłem się przy tym naprawdę spoko, mimo tego, że miałem, wiesz, słuchawki w uszach i koleś sobie miksował muzę, ale to było bardzo ciekawe jakby wydarzenie, taki event, nie, że coś się dzieje. Słuchałem też ludzi, którzy byli po prostu zabawni, bo rzeczywiście wydaje mi się, że może byli, nie wiem, może domorosłymi komikami, ale nie wiem, była dziewczyna, która bardzo śmiesznie udawała konia, wiesz, jakieś takie rzeczy, ale to było, wiesz, bardzo, bardzo spoko, to nie było cringy, po prostu, nie wiem, spędzaliśmy razem przez chwilę czas i było super, było śmiesznie, także spoko, także za dużo razy powiedziałem także, ale nie, trudno. W każdym razie jest to bardzo dziwny świat, który myślę, że warto poznać nawet tak, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda i jak to działa. Sam nie streamowałem, bo jakby nie czułem takiej potrzeby i nawet, wiesz, no nie miałem pomysłu, co miałbym tam przyświrować. Chociaż wydaje mi się, że ta platforma jest na tyle świeża, wbrew pozorom, że jest jeszcze miejsce na bardzo fajne, jakościowe rzeczy. Bo rzeczywiście... W tej chwili ona wygląda jak trochę YouTube sprzed, wiesz, 5 lat, czy nawet więcej. Te początki YouTube'a, taki bardzo surowy content, wiesz, że ludzie jeszcze nie do końca wiedzą, jak działać, żeby rzeczywiście zdobywać jak najwięcej obserwujących. Chociaż na razie z drugiej strony też, bo myślę o tym, że można rzeczywiście zdobyć jakieś tam zasięgi, będąc jakościowym, ale z drugiej strony widać też, że ci najwięksi zdecydowanie mocno naciskają na ten element wymiany dóbr, ale przede wszystkim follow for follow i wiesz, i takich bardzo sztucznych, cyferkowych nakłaniania do lajkowania i tak dalej, i tak dalej. Takie bardzo, bardzo surowe, a tak naprawdę od siebie nie dają zbyt dużo, bo szczególnie jakby w tym czasie, kiedy ten konkurs trwał, no to oni tak naprawdę, wiesz, no nie dawali nic od siebie, ci najwięksi. Oni po prostu, no, zachęcali znowu kolejną godzinę z tych 8, które już streamują, zachęcali do tego, żeby na nich głosować, nie? No i to było męczące, więc znowu, no, znalezienie czegoś wartościowego było bardzo trudne. Ale to nie znaczy, że tego nie było i to nie znaczy, że to jest niemożliwe. Ciekawe jest to, że bardzo dużo z tych ludzi, którzy nazywają się tam broadcasterami, wcale nie jest zbyt aktywna na innych platformach. To znaczy większość oczywiście ma na przykład Insta, pewnie mają Facebooka, ale się nim nie chwalą za bardzo. Bardzo duża część nie ma w ogóle Snapa, bo jakby przeglądając te wszystkie streamy, bardzo często te pytania się pojawiały, wiesz, w czacie, że ej, masz może Snapa? No i dziewczyny mówią, że raczej nie. Chłopaki też średnio, więc no generalnie to jest też ciekawe, że wydaje mi się,
ej,
że...
Ej, masz Snapchat? I don't think so.
I don't think so. Ale...
Ja w ogóle się tak uruchamiam raz na jakieś parę minut, ale słucham po prostu.
Nie, rozumiem,
to jest
spoko.
W ogóle całkowicie inny świat. Ja w ogóle nie mam niewiele do czynienia z wideo, nie? Więc
jasne,
to jest
jasne.
Taka inna kwestia, że... No i jakby ustalmy, moja jedyna jakby taka kariera live'owa czy wideo'owa było wtedy, kiedy piłem wino i oglądało mnie 1500 osób.
To było epickie absolutnie i uważam, że to właśnie było bardzo fajne, bo było bardzo takie surowe, ale oprócz tego bardzo nieświadomie zawarłeś w tym swoim streamie coś, co warto, o czym zawsze warto myśleć, jeżeli robisz jakiś event live'owy, czyli bardzo wyraźny koniec, na który ludzie chcą czekać. Bo widzisz, jak gotujesz, nie, no nie żartuję, ale to jest naprawdę, albo się nawalisz,
koniec
nie?
Był, no.
Albo się nawalisz, albo coś ugotujesz i to jest jakiś efekt, który ma być uzyskany na samym końcu, więc ludzie, po prostu przyciągasz ludzi na dłużej i to jest...
Pamiętasz,
wiesz,
a pamiętasz, a gdzie ja robiłem frytki? Też chyba
no
na
też, tak, no. Ale teraz myślę, że gdybyś to robił na Live Me i mówił po angielsku i to jest właśnie też bardzo ważna rzecz. Absolutnie wszyscy mówią tam po angielsku, nawet jeżeli mówią bardzo słabo, to komunikują się po prostu po angielsku, bo inaczej się nie da. Znaczy bardzo mało jest takich streamów, które... wydaje mi się, że ta platforma jest jeszcze za mała po prostu, żeby
czyli
móc się podzielić
so today
na, wiesz,
we are going to do some frytki.
Jasne. Znaczy, wiesz, nie żebym jakoś namawiał specjalnie do korzystania z takich dziwnych platform, bo ona jest w pewnym sensie dziwna, ale na pewno warto wejść, zajrzeć i zobaczyć, co kręci dzieciaki, bo wydaje mi się, że ona wbrew pozorom jest jeszcze świeża i wbrew pozorom i jeszcze może coś się w niej wydarzyć, więc warto mieć oczy otwarte i uszy, wiesz, nastroszone, żeby słuchać, co się dzieje w sieci. I wydaje mi się, że dzieciaki, że to jest też pokazanie, jak, w którą stronę mogą pójść w ogóle, wiesz, live'y tak zwane, nie? O których się tak często mówi. I tego byś nie znalazł na fejsie. Tak mi się wydaje, że jakby to jest coś, co trudno jest wyłapać na Facebooku, bo na Facebooku pojawiają ci się, wiesz, znajomy zaczął streamować, okej, no to sobie zobaczę, albo jakieś media streamują i tak dalej, a tu masz bardzo surowe, ludzkie i wiesz, wchodzisz ludziom do domów, no totalnie, więc to naprawdę jest niesamowite, no ja przeżyłem niesamowitą przygodę, nie skasowałem jeszcze apki, niewykluczone, że wiesz, że jak będzie mi się nudzić, to może jeszcze będę z niej korzystał, ale zachęcam, jakby spróbujcie, a może stworzymy sobie własną społeczność gdzieś tam w Live Me i będziemy streamować jakieś głupoty, nie? Kto wie? Ale chciałem opowiedzieć tą historię.
Kolejne miejsce, gdzie jest os podcast będzie i będzie można znaleźć, wiesz, losowych ludzi, którzy nagle będą coś tam...
Tak. Nie, no to, bo tam trudno jakby, wiesz, zamknąć się w jakimś kręgu znajomych tak naprawdę, bo jak streamujesz, to streamujesz dla wszystkich, nie? Ale no, mówię, jest to ciekawa koncepcja na pewno i no, sam przeżyłem bardzo ciekawą przygodę, poznałem wbrew pozorom dość dużo ludzi i poznałem ich może nawet czasem bardziej niż chciałem, nie? Jakby, wiesz, no bo... Ludzie się dzielą bardzo różnymi rzeczami, ale nie było tam na gości, żeby było jasne. Rzeczywiście były dziewczyny, które tam tańczyły jakoś, wiesz, sexy, ale wszystkie były ubrane, więc tam nie było żadnego świrowania, bo ten system zgłaszania chyba jest w miarę dobry i rzeczywiście ludzie to po prostu robią i ta społeczność jakby nie chce tam pornografii, więc ją usuwa.
Okej, okay. To jest... Niezły temat, bo tych zapadałem.
No przepraszam, ale też mi brakowało trochę takiego tematu w Wiesłosie, więc stwierdziłem, że... Znaczy trochę też przypadkiem, bo to mówię, tak się złożyło, że zaraz po nagraniu chyba naszego poprzedniego odcinka tak zacząłem grzebać i tak mi się trafiło, że zacząłem, wiesz, instalować i oglądać. I spędzałem czas z dzieciakami. Creepy!
Jezus Maria, no to tak, to było zdecydowanie creepy. Wojtek, ja mam temat mailowy, jeśli chcesz.
Marzę,
bo znalazłem,
kocham je.
Ale ja ci to wysłałem, więc
ja
wiesz, co jesteś. Znalazłem aplikację do maila, która jest troszeczkę inna niż Spark i moim zdaniem troszeczkę lepsza niż Spark.
Natomiast ma duże ale.
No jest za pieniądze.
No i witam.
I te pieniądze nie są aż takie szczególnie duże, a z drugiej strony mówimy tutaj o $5 za aplikację iOS-ową i $5 za aplikację na Maca.
Jesteś pewien, że tak? 5 na Maca? Chyba 15.
10 chyba na Maca. No dobra, ale ona chyba teraz jest w promocji. No nie wiem, zaraz to może to zweryfikować.
Ja sprawdzam App Store. 10 euro.
Dobra. 10? Mhm. Aplikacja to nazywa się AirMail. I ja ją kupiłem sobie, bo stwierdziłem, że Spark troszeczkę mnie zaczął denerwować i przez troszeczkę zaczął mnie denerwować, to mam na myśli to, że jak otwierałem go i była jakaś aplikacja, którą chciałem usunąć, to się okazuje, że ja kliknąłem, żeby się usunęło, a ona nadal była.
Mhm.
Nie synchronizowało jakoś tak fajnie progresu, w sensie, wiesz, na Macu wyrzuciłem maile, na telefonie one cały czas były. Na telefonie zrobiłem maila, żeby się, wiesz, wrócił za jakiś czas, na komputerze nadal był. I teraz AirMail niestety nie wyzykwidował tych wszystkich rzeczy.
No Jesus, nawet za pieniądze.
Ale to chyba wynika z tego, że to jest wina maila, w sensie maila, konta mailowego, a nie koniecznie samego klienta. Mogłem się wcześniej domyślić przed wydaniem 15.
Yep.
Ale spoko, bo AirMail na Maca i na iOS-a ma różne fajne funkcje, których Spark nie posiada. Spark to, co ma fajne, to jest to, że dzieli te maile na newslettery, sraty taty i tak dalej, nie? AirMail tego nie robi. Natomiast to, co możesz zrobić sobie w AirMailu, czego nie możesz zrobić w Sparku, to tak, masz dodatkową listę. To są rzeczy do zrobienia, na którą możesz przerzucić jakiegoś maila, którego dostałeś. Mhm. Więc to jest fajne, że możesz zrobić takie dodatkowe mini to-do sobie w mailu. Ale masz więcej tych funkcji, bo AirMail pozwala na dodanie zewnętrznych serwisów do siebie.
W sensie, ale teraz... takich apek dodatkowych.
Tak, okay. Tak. Ja na przykład oprócz tego, że jak mam w jakąś jakąś mail, to oprócz tego, że mogę ją tam usunąć, zrzemkować, dać etykietę, czy ustawić, żeby była do zrobienia, czy przenieść na jakiś termin, mogę zrobić, zakończyć subskrypcję od razu, jak na przykład to jest newsletter, zablokować nadawcę, mogę wysłać do kalendarza, do przypomnień, zrobić z tego PDF, udostępnić tak po prostu, na zasadzie share sheet mi się otwiera iOS-owy, co jest bardzo spoko opcją, ale do tego mam zapis na dysku iCloud, wyślij do Fantastical, wyślij do Things, Editorial, Disk, Google, Dropbox, Dropler i Instapaper i mogę zrobić nacisnąć na więcej i widzę, że mogę przyłączyć tutaj jeszcze dużo, dużo więcej opcji, albo na przykład nie wiem, czy miałeś taką sytuację kiedyś, że niechcąc odpowiedziałeś ze złego maila.
A no tak, to mi się zdarzyło.
I możesz teraz przenosić maile pomiędzy skrzynkami też w AirMailu. Ale, fajna rzecz? Myślę, że całkiem okej.
Okay. Aha, w tym sensie. No, spoko. I on co? Jak to działa? W sensie, że on kasuje tego maila z tamtej skrzynki i wysyła go do tej nowej? Jak to?
Nie wiem. Archiwizuje chyba w jednym i pokazuje na nowym. Możesz na przykład odbić maila, czyli pokazać, że nie ma, że nie dostałeś tego maila. Możesz zrobić, pokazać sobie źródło maila, żeby zobaczyć nagłówki HTTP, żeby wiedzieć, czy na pewno to jest to samo. To już jest chore.
No, to akurat nie jest takie głupie, bo wiesz, możesz sprawdzić, czy na pewno to wysyła ci twój bank, czy jakaś ściema, nie?
Tak, no więc to wszystko jest w AirMailu. Dodatkowo to, co w AirMailu jest, to tak samo jak w, no podobnie jak w Sparku, też synchronizuje ci skrzynki. Niestety jest tak, że wszystkie skrzynki miałem dodane, ale do każdej z nich na iOSie musiałem się zalogować, mimo tego, że dodałem je wszystkie na Macu.
Aha, czyli kolejna... nie dzieli się tak, że... hasłami.
Nie dzieli się hasłami, ale dzieli się skrzynkami, więc po prostu jak miałem, jak chciałem, wiesz, dodałem wszystkie skrzynki na Macu, a potem na iOSie musiałem po prostu do każdej wpisać hasło.
Okej.
No, można i tak.
Można.
Widzę właśnie, że mam jakieś konto 0 w chmurze dodane.
Thank you.
Nie można z nimi nic zrobić, więc dobra robota.
Świetna aplikacja.
AirMail, to co AirMail tak naprawdę ma bardzo szalonego, to jest to, że jest bardzo mocno konfigurowalny.
Okej.
Okay. Oprócz tego, że możesz bardzo mocno modyfikować wygląd, ale do takiego dużego, sporego stopnia względem przez Sparka, gdzie nic nie możesz zrobić.
On w ogóle wygląda trochę jak Slack. I
trochę
jak
tak, ale
Twitter.
Masz. trochę tak. Masz różne motywy. On, nie wiem, czy kojarzysz, był taki Sparrow, coś takiego no. kiedyś. Od, no to on bardzo mocno jakby z designu od nich, powiedzmy, korzysta.
Okej.
Okay. Masz, motywów jest chyba w tym momencie 7. To są tak naprawdę 3-4 i niektóre z nich mają różne, wiesz, XL, Slim, więc możesz sobie dostosować to, jak chcesz, żeby wyglądały maile. To, kiedy dla ciebie zaczyna się dzień, jakie masz drzemki, kiedy zaczyna się weekend, tak dalej, te wiesz, automatyczne odsuwanie, też możesz zdefiniować. Ja na przykład sobie, wiesz, wieczór ustawiłem na godzinę 18, bo wiem, że wtedy jestem poza pracą, a poranki na godzinę 8, bo jak jadę do metrem, to mogę sobie tego maila sprawdzić, którego chciałem rano. Akcje, możesz oczywiście zmodyfikować skróty klawiszowe, podłączyć te zewnętrzne usługi. Ta lista jest długa.
No spoko, nie? Jakby wiadomo.
Cloud upy, jakieś różne takie.
Dużo rzeczy, znaczy no nie aż tak dużo. Właśnie próbuję sobie porównać, jednak AirMail kosztuje 10 euro raz, nie? Mail Butler, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, jednak wychodzi drożej, szczególnie jeżeli będziemy płacić, no bo to jest jednak subskrypcja, nie? Więc w dłuższej perspektywie na pewno nie będzie taniej.
Plusem AirMaila jest to, że naprawdę ma wczytany ten interfejs i działa szybko, a do tego ma taką fajną rzecz, która naprawdę się przydaje i zaraz zrozumiesz dlaczego. No. Opóźnienie wysyłania. Możesz opóźnić wysyłanie do 2 minut. Więc jak napiszesz maila, klikniesz wyślij, to masz 2 minuty na to, żeby go cofnąć.
No to Mail Butler ma to samo, tylko on tam ma ileś tam sekund, nie? Więc to jest...
No to ty możesz aż do 2 minut. Okay. Znaczy tu jest, ja mam w tym momencie na 15 sekund, nie? Mhm. Jest 30, 60, 90 i 120, no ale to jest spoko. Fajne jest też to, że możesz załączniki z FTP-a czy z Dropla wrzucać, nie? To jest taka pierdoła, ale też fajna. Fajne jest też to, że możesz sobie te skróty klawiszowe modyfikować. Ja na przykład pomodyfikowałem sobie, żeby mi się dużo łatwiej, wiesz, przechodziło tam, klikam 4, to mi się robi coś tam. Mhm. Klikam strzałkę w lewo, to mi się robi coś tam.
Okej.
No i poza tym to jak normalny mail, tylko że 15 euro.
No właśnie, no 15 euro, a tu...
Ale mam i polecam.
No, świetnie, świetnie. Mail Butler, widzę, że to jest 8 euro miesięcznie w tej wersji professional.
No to AirMail, no to jest... AirMail wychodzi taniej. No, no i AirMail jest ładny, czysty. Właściwie jeśli miałbym powiedzieć, co najbardziej przypomina, to najbardziej przypomina chyba Outlooka. W ogóle nie wiem, dlaczego Outlook na iOSie nie chce mi działać.
O!
With shit.
Może masz starego Outlooka, w sensie Exchange'a, w sensie.
Nie, ja chcę Gmaila podpiąć.
A, okej, okay. No to dziwne. Faktycznie. No, bywa. Znaczy, AirMail, okej, okay, jakby super, tylko mam wrażenie, że naprawdę trzeba się bardzo mocno spiąć mózgiem, żeby zapłacić tą kasę, 15 euro za to, że masz, wiesz, dostęp do maili i ja wiem, rozumiem, że jest
przypominam
bardzo
tylko, że zawsze przypominam tylko, że zawsze można zrobić tak, że się anuluje płatność i można po prostu zrezygnować, jak się komuś nie podoba.
Oczywiście, ja się zgadzam, no, tylko no, jakoś tak mam,
nie,
że...
Nie, no rozumiem, 15 euro to
nie
jest jednak
mało
15.
Jak na klienta, no. To już naprawdę Mail App robi bardzo dużo z tych rzeczy. Ma oczywiście swoje ograniczenia, ale generalnie działa.
Jeśli ktoś nie chce wydawać pieniędzy, to ja dalej uważam, że Spark najlepszy, ale jeśli no ktoś tak chce wydać, to uważam, że najlepszy jest wtedy ten Mail Butler, no ten AirMail. Szczególnie, jest jeszcze chyba jedna opcja. W ogóle jak na iOSie chcesz odpisywać, to masz bardzo ładny możliwość, żeby śledzić, czy ktoś odczytał twojego maila, czyli rzecz znana z Polymaila, którego swoją drogą dawno nie testowałem. Możesz wysłać z opóźnieniem.
No.
Wiesz, takie funkcje dość przydatne mimo wszystko, nie?
No tak, no to w Mail Butlerze on jest 20 takich, 30
akcji. Ale ja mówię
akcji,
o iOSie, nie? Wiesz.
No, tak. iOS to tutaj jest...
Niestety... W ogóle jak tam Polymail? Ciekawe, czy to jeszcze działa?
Nie wiem, czy to działa jeszcze, bo...
Bo kiedyś działało i było
do hitu. Jak się pojawił Spark, to po prostu, wiesz, zaorałem, nie?
Polymail był fajny, tylko że był wolny, nie?
No i tam miał problemy niestety z gadaniem między, wiesz, desktopem a...
Tak, urządzeniami. No. Widzę, że Polymail kosztuje, Wojtek, pieniądze.
Oho. No to
i
nie
teraz jest tak, że darmowa wersja ma Read Later, Contact Profiles, Kalendarz, Scheduling i Unlimited Read Tracking. Ale jak chcesz mieć na przykład Per Recipient Tracking, Activity Feed, Send Later, Attachment and Click Tracking i Auto BCC, to kosztuje, uwaga, 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 no, $11 miesięcznie.
Ooh, boy.
Ja rozumiem, że wszyscy potrzebują pieniędzy i dlatego się robi ten taki subskrypcyjny model.
No ale.
Kurde, ja bym chciał zapłacić chociaż raz, na przykład raz na rok. Ale wiem, ktoś mi powie, no to może zapłacić 120 euro. No ale...
Ale może na przykład nie 120.
Software kosztował tam 50, to było jeszcze, powiedzmy, tak w miarę, nie?
No ale kurczę, ja, zawsze jakby rozmawiamy o tym bardzo często, nasi słuchacze już mają nas dość, ale to jest cały czas rozmowa o klientach do maila, okej? Okay? Maila, ziomuś, mail.
Nawet OnePassport kosztuje 3 euro, 3 dolki miesięcznie.
No właśnie. A ta aplikacja, jeżeli chodzi o, wiesz, użyteczność, no to nie wiem, jakieś razy 10. Znaczy wiadomo, że no jeżeli ktoś cały czas korzysta z maila, no to pytanie, czy wystarcza mu mail app, czy nie, no może kombinować dalej, no wiadomo. No ale nie będziemy wracać do tej dyskusji. Bo ty masz fajny temat jakiś, bo mnie zainteresował w ogóle.
Tak?
No.
Jaki?
No nie wiem, co to jest, aplikacje tutaj jakiś pierwszy.
Aha, no właśnie, jest tak, że jest coś takiego, co się nazywa elektron. I to nie chodzi mi o taką cząsteczkę z fizyki, nie?
Ehe.
Elektron to jest takie coś, co pozwala ci na tworzenie cross-platformowych aplikacji desktopowych z JavaScriptu, HTML-a i CSS-u.
Okej. Okay.
To brzmi jak coś, z czego nigdy nie będę chciał skorzystać, bo kto chce zrobić aplikację, która jest zrobiona w elektronie i jest przeglądarką tak naprawdę zwrapowaną w ikonkę na doku.
Czyli to jest tak jak trochę Franc, w sensie, że elektronem można by było napisać Franca, który jest tak naprawdę wraperem dla wszystkich serwisów, które mają webowe wersje, tak?
Ej, korzystasz ze Slacka?
No.
Aplikacja Slacka zrobiona jest w elektronie. Korzystasz z Simple Note'a?
Okej.
Okay. Aplikacja Simple Note'a zrobiona jest w elektronie. Korzystasz... Jest taki klient mailowy, Nylas. Napisane w elektronie.
No, to jest przez L?
Tak. Dlaczego?
Okay. Nie, bo myślałem, że może przez G. Ale okej. Okay. No dobra, no.
Aplikacja... Wiesz, że jest Visual Studio Code na Maca też? No, bo jest napisane w elektronie. Jest Brave Browser, nie wiem, czy wiesz, taka przeglądarka.
Odważna.
Napisana w elektronie. Jest, no nie wiem, Wojtek, dążę do tego, że jest od cholery aplikacji, które napisane są w elektronie i nikt nie ma z tym problemu. I... Jezus, ale jestem śpiący dzisiaj.
Wojtek, no bo o mailach rozmawiałeś, dlatego.
Muszę zaplikować kofeinę.
Oho. Od razu się
poprawiło. Chodzi mi o to, że aplikacja Tidala na przykład na Maca też jest napisana w elektronie. Chodzi o to,
tylko Tidal,
że
wiesz, coraz więcej.
No, się, no. Ale aplikacja jest okej. Okay. Znaczy ta nowa, no bo ta stara była w Adobe. Okay. Jest tak, że my mówimy, że desktopowe aplikacje to powinny być desktopowe aplikacje, tak?
Tak.
Walczymy o to, żeby nie mieć aplikacji. A, France też jest w elektronie napisane.
No właśnie, to tak jak mówiłem, kurde, trafiłem zupełnie przypadkowo.
Że my bardzo chcemy, żeby desktopowe aplikacje były desktopowymi aplikacjami, a nie żebyśmy musieli mieć aplikacje w chmurze. Tymczasem okazuje się, że aplikacje desktopowe w dużej mierze są też aplikacjami robionymi webowo, a to dlatego, że robiąc jedną aplikację, tak naprawdę w elektronie, możesz zdeployować się na wszystkie trzy platformy, na Windowsa, na Maca i na Linuxa. Nie ma z tym żadnego problemu. Po prostu to działa.
No a w środku się zaczytuje coś z internetu, nie?
A w środku zaczytuje się coś z internetu. Owszem, chyba da się zrobić tak, żeby to nie było tylko zaczytywane z internetu. Mhm. kurczę, sobie tylko zapisuję właśnie to w notatce.
Ciekawostka, tylko... uwaga, w Elektronie została napisana aplikacja Whale, która jest nieoficjalnym klientem Trello. Bo nie ma oficjalnej aplikacji Trello, więc to taka ciekawostka.
A, no to... A, i w ogóle klikniesz, to jest na GitHubie. No
tak. I to jest ten moment, kiedy ja zaczynam korzystać z GitHuba, gdzie jest download.
No, chodzi mi o to, Wojtek, że nie wiem, czy wiesz, że większość aplikacji, które masz w doku, jednak mimo wszystko to są aplikacje webowe. I jak ja spojrzę w swój dok, to w tym momencie akurat coraz mniej, bo mam... No, ale mam tak, mam Chroma otwartego, web. Mm-hmm. Tweetbot, no akurat to nie jest web. Reader to też akurat nie jest web. Ale mam WhatsApp, który jest webem.
Okej.
Okay. Raindrop, który też jest webem. Safari z tego, Spotify z tego co pamiętam też jest coś zrobione webowo. Tam też jest zaczytywane jakieś, nie jest chyba w Elektronie. Albo nie jestem pewien, czy jest w Elektronie, ale na pewno jest coś zaczytywane. Mm-hmm. No mam też Audio Hijack i Skype'a, które na pewno nie są webowe, ale to wynika z tego, że teraz nagrywam podcast. Ale jeśli mówimy o takim codziennym po prostu korzystaniu z komputera, to okazuje się, że większość aplikacji, mam tu jeszcze otwarty, wiesz, Simple Note na przykład, nie? Mm-hmm. To jest Elektron. No i niestety jest Owen Williams napisał taki wpis, niestety, że web is taking over desktop. Mm-hmm. I bardzo mocno to widać, kiedy się zacznie się interesować tak naprawdę, w czym te aplikacje są robione. I teraz ja nigdy nie miałem z tym problemu, że tak jest. W sensie miałem zawsze problem, że są webowe aplikacje, bo one działają wolno. Ale okazuje się, że webowe aplikacje napisane w Elektronie potrafią działać całkiem szybko.
Okej. Okay.
A plusem jest to, że te aplikacje zaczynają się robić bardzo cross-platformowe, bo te same aplikacje, które są na Maca, robione w Elektronie, często gęsto są też robione na Windows i na Linux, bo po prostu to nie jest taki duży, wiesz, nie jest taki duży effort, żeby tak było. I to jest wytyk szalone. To jest moja ostateczna opinia.
Ej, ziomek, wiesz co znalazłem? Bo ja oczywiście cię słucham, ale tak skroluję sobie listę aplikacji, które właśnie są na Elektronie napisane, znaczy napisane w Elektronie. Jest na przykład SteelSeries Engine 3, czyli apka, która steruje wszystkimi twoimi urządzeniami SteelSeries, które masz wpięte do kompa, nie? Tak, what? Okej, okay. Czyli to też, wiesz, działa głębiej, w sensie, że to też jest w stanie się wgryźć trochę w system, bo musisz mieć drivery i tak dalej, nie? Więc jakby, wow. Wow. Znaczy, ja, wiesz, jest... dla mnie to jest szokujące, bo ja się na tym nie znam, więc kto by się spodziewał, że webowa aplikacja może tak głęboko wejść po prostu w system, no ale...
Jest taki ładny cytat w tym tekście Owena. Mhm. Chciałbym mieć natywne aplikacje, ale Apple nie daje faka, Microsoft w ogóle nie daje faka, a deweloperzy w ogóle nie dają faka. Okay. No i niestety tak jest, więc aplikacje, które są webowe i są zamknięte w Elektron, działają jako niby natywne. No niestety.
No to szukamy optymalizacji, no ale to jest kwestia optymalizacji, no bo nie musisz dewelopować to, na kilka platform, no i tyle.
Wiesz, co jest naprawdę fajne? To, że mogłem sobie te wszystkie aplikacje, z których korzystam na Macu, w dużej mierze mogę też zainstalować na Windowsie, bo po prostu one, wiesz, działają, tak? No. I są. Więc... No więc jestem zadowolony, nie? Ale... Cool. Fakt, że wolałbym mieć aplikacje, które są mimo wszystko natywne, bo wiem, że wtedy są szybsze, korzystają z tych wszystkich API, które pozwalają na lepsze wykorzystanie RAM-u i tak dalej, procesora i grafiki. No ale nie ma tego, po prostu jeden deweloper zrobi aplikację webową, która działa na wszystkich systemach i elo, no nie? Mm-hmm. Wiesz, są ludzie, którzy robią aplikację i robią ją przez lata, są ludzie, którzy zrobią webową wersję i shipują po prostu to i tyle.
No tak. Kurde, jakie tu są rzeczy w ogóle. Tu można na tej liście aplikacji, to jest tyle ciekawych rzeczy. Na przykład jest Markdown Office. Wiesz co to jest? To jest... Office for Teams using Google Drive, czyli tak jakbyś miał Office'a 365, ale całego opartego na Google Drive, który, wiesz, nie że działa offline'owo, no bo nie o to chodzi, ale jakby możesz zamknąć, wiesz, współpracę nad dokumentami właśnie w jednej apce. Wow, w sensie, okej, okay, czyli tak, no w ogóle takie rzeczy istnieją, nie? Jakby to jest też ciekawe. Więc to... to jest w ogóle taka kopalnia trochę różnych ciekawych rozwiązań, które można tu przegrzebać w ogóle i dowiedzieć się czegoś więcej o aplikacjach, których pewnie nie miałeś pojęcia, że istnieją.
Dokładnie. To jest w ogóle też fajne miejsce, żeby poznajdować sobie jakieś fajne aplikacje.
No totalnie. Appear in? W ogóle co to jest? Appear in.
Wojtek, poczekaj sekundkę, muszę coś sprawdzić szybko w lodówce. O, sekunda. Momenta.
Ja teraz zagadam wszystkich.
Zaraz wracam.
I będę mówił o jakichś dziwnych rzeczach, bo Orzech biegnie do lodówki i zagląda do lodówki, no bo przecież są ważniejsze sprawy niż nagrywanie podcastu, prawda? Ale rzeczywiście tutaj Magda Office w ogóle wygląda na bardzo ciekawy projekt i ja chętnie sobie to zainstaluję i przetestuję. Może w ogóle się okaże, że to jest jakaś apka, o której warto coś więcej powiedzieć. Bo tu jest tak. For Mac, I want this i name FR price. I tu się wpisuje, ile się chce dać pieniędzy i można pobrać. Więc tu niekoniecznie będzie to dużo kosztować. Nawet za $1 jeden dolan i już automatycznie się ładuje płacenie, więc jak coś, to można sobie pobrać. Natomiast Orzech wrzuci linka na pewno do całej listy tych wszystkich aplikacji.
Wrzuciłem linka do wszystkich aplikacji, więc można sobie wejść i zapraszam serdecznie. Ja tam znalazłem fajną aplikację do o Jezu, gdzie to jest? Surf? I to jest, jeśli powiem, co to jest dokładnie, to jest chyba do bookmarking, sprawdzałem, kolejna rzecz,
okay.
Za darmo, bardzo, bardzo fajna, taka alternatywa dla Raindropa, bo dalej korzystam z Raindropa, jak się okazuje, po prostu przywykłem do tego, żeby tam wrzucać te linki, i znalazłem też tam Numi, coś się nazywało jak Numi, może nie było to tam, ale to też była napisana aplikacja w Elektronie, która służyła do taki kalkulator, taki solver, nie wiem, czy pamiętasz,
tak,
solver.
Pamiętam.
No, to solver, tylko że napisany trochę inaczej.
Jest aplikacja pod tytułem Booka, która, która zarządza twoimi e-bookami. No, takie ciekawostki, no.
Aplikacja na Elektron jest sporo. W ogóle pewnie jak się wejdzie na GitHub i przyjdzie Elektron.
No, to będzie jeszcze więcej problemów. No.
Elektron.
W sumie według tego rejestru ichnich, w sensie Elektrona oficjalnego, jest tutaj 313 aplikacji, które są w tej technologii napisane, więc...
No to ja właśnie odpaliłem i widzę 16 tysięcy wyników.
Oh shit.
Aha, i w ogóle co crazy. Pierwsza rzecz, Elektron jako Elektron, tak? Sam, więc żeby do budowania i co robić i tak dalej.
No.
Kolejna rzecz, jakiś Atom, czyli notatnik od GitHuba, w ogóle też napisany w Elektronie. Visual Studio Code. Nie? To jest. A, jest też oczywiście repozytorium, gdzie jest. Aha, to są Awesome Electron Apps.
A po prostu.
I też tego jest oczywiście. Tak, jest bardzo dużo tego. Bardzo, bardzo, bardzo dużo tego.
No rany, jak ktoś chce pogrzebać...
Utility for Spotify. Unofficial Google Hangouts app.
Wow. Ale szczerze mówiąc, to w ogóle może być naprawdę fajna kopalnia i co rzadko się zdarza w naszym podcaście, cross-platformowa, bo nie tylko to są apki na Maca, ale też na Linuxa i na Windowsa.
Tak. Jedyny minus jest taki, że to nie są aplikacje, które są mobilowe, nie? Mówimy tutaj
o... No tak, oczywiście, oczywiście. No ale jakby zakładam, że jednak większość z nich i tak niepotrzebnie by była w ogóle na mobilnym urządzeniu, no bo mobilne mają swoje apki. To jest raczej rozszerzenie webowych rzeczy, tak jak mieliśmy właśnie Google Docs, nie? To niby są jakieś klienty offline'owe do Google Docsów, chociaż Docsy same działają offline'owo, więc można tam się dostać, ale to zawsze jest takie dziwne
zrobił,
trochę, nie?
Więc... Jest tu jakiś framework, który pozwala na robienie aplikacji też mobilowych.
Okej. No nieźle, panie kolego. W sumie ciekawy temat. Obawiam się, że otworzyliśmy w ogóle, wiesz, puszkę Pandory teraz i może się okazać, że będziemy teraz strzelać jakimiś dziwnymi nazwami i się okaże, że to jest mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. Ale samo to, że no, wiesz, znalazłeś coś takiego,
Wojtek,
to szacun.
Jesteś gotowy?
Aha.
React Native to jest też taki framework, którym się w JavaScriptie i w Reakcie robi aplikacje.
A to jest,
no nie? I można
powiązane z Face'em, nie?
Tak, bo Facebook używa tego u siebie we wszystkich swoich aplikacjach, w Instagramie, Airbnb, Discord z tego korzysta. Gyroscope, Vogue na przykład. No, bardzo tego jest, Wojtek, dużo. More React Native Apps i boję się, co tam się wydarzy zaraz. Jak...
No tak.
Facebook Ads Manager. Tesla aplikacja jest zrobiona w React Native. Bloomberg swoją aplikację zrobił w React Native, Wojtek. Ktoś taki. SoundCloud Pulse. Uber Eats jest zrobione w React Native. Jesus. Shit. Na, mobile zjada wszystko, nawet mobile.
Ja nie mogę.
Web zjada wszystko, nawet mobile.
No ale to myślisz, że to jest przyszłość? Tak już schodząc na ziemię?
No, myślę, że niestety to jest przyszłość.
Ale to znaczy, że co? Że apki już się nie będzie pisać w natywnych językach, tylko będzie web?
Nie, no na pewno będzie się pisać, jeśli będzie się pisało gry. Chociaż kto wie, jak to będzie.
No właśnie, gry też można to jest takie, zaciągnąć, nie?
No, nie wiem, Wojtek. Myślę, że nie wiadomo, jak będzie.
Aha, super. Ale prawda jest taka...
Myślę, że...
Jeszcze tylko powiem...
Web na pewno coś zje, ale... ale... Mhm.
No, natywnych aplikacji pewnie nie wszystkie, bo o ile... Nie wiem, czy dobrze pamiętasz...
Mieliśmy już przykład jednego takiego systemu, który opierał się na webie. Nie wiem, czy wiesz.
No, jaki?
Firefox OS.
A, true, rzeczywiście.
Sieć pani nad jego duszą.
No, a pamiętasz, jakie było poruszenie, jak się okazało, że żeby zagrać w ogóle w Mario Bros. Na iPhone'ie, trzeba było być podłączonym do internetu. To było po prostu ogromny krzyk, więc no jeżeli tak to będzie wyglądać i web zacznie zżerać nam aplikację, to ludzie jednak chyba będą protestować, no bo to no, prawda jest taka, że nam jest łatwo, bo my mamy internet praktycznie wszędzie, tak? I nie jest to duży problem. I...
Ale czasami w metrze nie ma.
Aha, okej. Okay. Biedny orzech. No ale wiesz, rzeczywiście no, są miejsca, gdzie ten internet jest bardzo, bardzo słabej jakości. Dlatego też powstają cały czas różne klienty, a to odchudzony Facebook, a to odchudzony Twitter niedawno wyszedł, wiesz, Twitter Lite, który otwiera się jako web appka i też działa całkiem nieźle, ale jest odchudzony na maksa. I no, musimy mieć też tą część społeczeństw różnych z tyłu głowy, więc no, nie może być tak, że wszystko będzie online only, nie? Że przez długi czas jeszcze prawdopodobnie to się nie ziści, więc nie wiem, czy wiesz, bo nie ma teraz drivera do robienia tego. Jedyne co, to jest właśnie kwestia optymalizacji pracy deweloperów, no bo wiesz, piszą raz, mają w webie wszystko, mogą sobie update'ować tak naprawdę środek, wiesz, wnętrzności tego, co ludzie widzą na bieżąco, nawet bez update'u apki mogą tam, wiesz, wciskać nowe rzeczy. Więc
no to też jest riski, nie?
No, jest to riski, ale jest to no, zoptymalizowane, tak? No bo jednak pracujesz raz i już. No, oczywiście testowanie tego pewnie musi zająć dużo, dużo więcej czasu, ale generalnie no, jest to trochę łatwiejsze niż pisanie tego wszystkiego od zera, nie?
Yep.
No, więc trzeba uważać.
I to, Wojtek, myślę, że jest zwieńczenie naszego tematu. W ogóle nie wiem, czy wiecie, Jesus Podcast można odsłuchiwać na Windowsie, na Linuxie i na macOSie i nie jest napisany w Reakcie, w React Native, ani w innym elektronie.
Który klient pocztowy najlepiej Jesusa odtwarza?
Tylko Sendmail.
Okej. Okay. No tak, przecież Emacsem.
Emacsem trzeba przeszukać.
No wiadomo. Specjalne kodowanie plików Emacs. Dobrze, Orzeszku, bardzo ci dziękuję. To był bardzo, bardzo taki dynamiczny odcinek. I cóż, no, słyszymy się za tydzień, to klasycznie, jakby tu się nic nie zmieniło. Mamy nadzieję, że dowieziemy nie mniej ciekawe tematy i wartość dodaną do waszego życia. No i cóż, no idźcie w ten świat mądrzejsi.
Dziękuję bardzo. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam ciepło.
Pa Orzech.
Tak, to ja. Tak.
Pa.
Jest Łos Podcast, czyli gadżety i bzdety.